kochani, jak już zauważyliście po tych konspektach, kontynuujemy cykl nauczania, w którym to Pan Jezus pokazuje nam, a zatem uczy, jak żyć w nowej rzeczywistości. Mówiliśmy o tym, jak żyć w Bożej rodzinie. Mówiliśmy sobie, jak żyć w Bożej drużynie. A dzisiaj powiemy sobie, jak żyć w Bożym Królestwie. Takie najważniejsze pytanie, które w tym momencie warto sobie zadać, to to, kogo jako chrześcijańska drużyna reprezentujemy i jak mamy to czynić? Dwa pytania, od których należy zacząć, żeby zrobić krok dalej, bo to jest ważne. Mówimy sobie o Królestwie Bożym, to jest tak powszechne, że w zasadzie gdybyśmy kogokolwiek zapytali, czy słyszał o Królestwie Bożym, to na pewno powiedziałby tak. Ale co to jest Królestwo Boże? Gdzie ono jest? A może kiedy ono będzie? Czy też może już było kiedyś tam? Otóż ten temat, hasło tego tematu już sugeruje nam, że ono jest tu, pośród nas, skoro Jezus chce nas nauczyć. Na marginesie, jak zwykle, mamy tą strzałkę i te trzy ważne kółka, które pokazują nam cel, do którego zmierzamy. Warto go zawsze mieć przed sobą, bo wtedy jest większa szansa, że ten cel się osiągnie, że do tego celu właśnie będziemy zmierzać i że nie zboczymy z tej drogi. Główna prawda, która oparta jest oczywiście o fragmenty wypisane w tej górnej żółtej ramce, jak widzicie, ich jest sporo, i w dzisiejszym nauczaniu też tych fragmentów będzie sporo, a więc nie do wszystkich uda nam się zajrzeć, ale to ma też swój plus, bo możemy to dzisiejsze nauczanie rozłożyć na dwie części. Na tą teraz, tu na naszym spotkaniu, i druga część, do której bardzo gorąco zachęcam i do tej myśli wrócę jeszcze pod koniec, abyśmy sobie odłożyli na czas takiego indywidualnego spotkania z Panem. Bo ten konspekt na samym końcu ma mnóstwo miejsca na osobiste refleksje. Bardzo istotne. Powiedziałbym niezbędne do tego, żeby pójść o krok dalej. A więc jeśli zwrócimy uwagę na tą główną prawdę, to ona odnosi się do tego też, o czym mówiliśmy wcześniej. Jako chrześcijańska drużyna jesteśmy obywatelami i rzecznikami interesów Królestwa Bożego. Normą naszego postępowania jest wiara. Siłą – nadzieja. Motywem czy motywatorem jest miłość. Do tych trzech prawd dzisiaj wrócimy. Ważne jest, abyśmy sobie naprawdę uświadomili. Nie przyjęli tak, bo tak się mówi. Nie, uświadomili sobie, że od upadku człowieka toczy się na świecie wojna między tym, co Boże, i tym, co nieboże. Między tym, co nazywamy starą naturą, a tym, co nazywamy nową naturą. Między systemami upadłego świata, a Królestwem Bożym. Oczywiście jesteśmy tego pewni, że Bóg jest tym zwycięstwo. I jesteśmy tego pewni, że teraz w tym momencie Bóg mógłby rozstrzygnąć to na swoją korzyść. Ale w imię daleko pojętej miłości Bóg zwleka, aby dać jeszcze szansę tym, którzy nie opowiedzieli się za Nim. Bo jeśli Bóg by rozstrzygnął tą walkę już tu, teraz, to klamka by zapadła. Nie byłoby odwrotu. Ale czas łaski, o którym śpiewaliśmy też, na szczęście trwa nadal. Jak widzicie też, nie ma tu jednej złotej myśli. Są trzy, bo one odnoszą się do tych trzech praw, które sobie też tutaj uwypukliliśmy. Pierwsza rzecz to z Mateusza 5,36, jest to wąski fragment całego wiersza. Nie bój się, tylko wierz. Tak powiedział Pan Jezus temu znawcy prawa, który poprosił go, aby przyszedł, aby uzdrowić jego córkę. I doszła wieść, że nie ma troskać nauczyciela, bo już córka nie żyje. Wtedy Pan Jezus powiedział: nie bój się, nie lękaj się, tylko wierz. Drugi fragment z Rzymian 5,5, która mówi: nadzieja nie zawodzi. Ten cały fragment był dzisiaj wyświetlony na naszej tablicy. Nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Bożego, który został nam dany. Tak w całości mówi ten fragment. No i wreszcie trzeci fragment, który jest w zasadzie całym rozdziałem poświęconym miłości, ale tutaj odnoszę się do 1 Koryntian 13,13, czyli ostatniego wersetu tego pięknego hymnu Pawła o miłości. Największa jest miłość. Jak pamiętamy, zaczyna się: a teraz pozostają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich, i tu mamy najważniejsza, czy największa, jest miłość. Omawiając temat, miejmy w pamięci właśnie to, że jako Kościół jesteśmy rodziną na skutek odrodzenia i Bożą drużyną na skutek wyposażenia. Kto interesuje się piłką i wczoraj oglądał mecz, to wie, że rozpoczął się od tak zwanej wyjściowej jedenastki. I to trener Nawałka nie wybrał tych zawodników na zasadzie, bo się ładnie prezentują w świetle kamer. Nie wybrał ich też dlatego, że akurat Krawiec kroił takie koszulki, trzeba było ich dopasować do tych zawodników. Ich wybrał, ponieważ uznał, że są wyposażeni do tego, aby osiągnąć cel, bo to było najważniejsze. Ta drużyna, jakakolwiek by była, ja tu się odnoszę do tego przykładu, ma osiągnąć cel. Tym celem było zwycięstwo, nie granie na remis, tylko granie na zwycięstwo. I my tak samo, jako Kościół właśnie, jesteśmy rodziną na skutek tego, tak jak patrzymy na ten stół, który nam przypomina, że ktoś, a tym kimś był Jezus Chrystus, zmarł za nas. A drużyną jesteśmy na skutek tego, że dzięki temu odrodzeniu zostaliśmy wyposażeni, aby być Jego drużyną. Do czego? Do wypełnienia Jego celu. Tutaj oczywiście, przygotowując ten konspekt, jeszcze go troszeczkę redagując, nie zauważyłem jednej rzeczy, która jest, odnosi się do K5N. A to dlatego, jak wiecie, bo staramy się w dwóch miejscach mówić ten sam temat. Tutaj w zasadzie trzeba by odnieść się do naszej strony, bo nasze rozważania są też na naszej stronie, czyli trzeba by pisać baptistgniezno.pl, ale też można zajrzeć na stronę Kościoła 5N i do K5N TV, gdzie też te rozważania są umieszczone, żeby skonfrontować to, co tutaj na przykład ja mówię, czy mówił tydzień temu brat Marcin, czy jeszcze wcześniej brat Janusz, abyśmy właśnie mieli może szerszy obraz. Ale wejdźmy do tego, co jest teraz najważniejsze, do tych spostrzeżeń, na których chcę się oprzeć dzisiaj rozważając. Pierwsze spostrzeżenie dotyczy Królestwa Bożego. Tutaj z wykrzyknikiem mamy zdanie, że Królestwo Boże to rządy Boga. Filipian 3,20 mówi o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie. A więc jak moja ojczyzna jest w niebie, to jestem obywatelem nieba, ale żyję tutaj. Jestem teraz w budynku przy Mickiewicza 7a w Gnieźnie. A więc jestem obywatelem Królestwa Bożego. Czym jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to najogólniej rzecz biorąc właśnie co? Rządy Boga. Czy inaczej można by powiedzieć władztwo Boga. To jest przestrzeń konkretna, gdzie Bóg sprawuje rządy. To jest miejsce, w którym żyje pod rządami Pana Boga. A więc Królestwo Boże jest tutaj, bo wiemy, że Bóg jest w wszechobecny. Jesteśmy Jego obywatelami. Tutaj Filipian 3:20. Liczne fragmenty Nowego Przymierza mówiące o Królestwie ukazują je na różnych etapach wkraczania w losy świata po upadku człowieka. I tutaj mamy taką tabelkę kolorową. Jak widzicie, te poszczególne wiersze różnią się różnym nasyceniem koloru. I myślę, że to fajnie współgra z tym, jak bardzo nasycony jest świat Duchem Świętym, jak obecność Jezusa Chrystusa wkracza w rzeczywistość naszą. Mamy tutaj pierwszy, ale zwróćmy uwagę, że w ogóle wszystkie fragmenty pochodzą z Nowego Przymierza, nie ze Starego Testamentu. I w Marka 11:10 jest wspomniane o tym, że zaczęło się od przymierza z Dawidem. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, śpiewano Hosanna, tak? I wspominano właśnie na pochodzenie Dawidowe. Tak? A więc to był pierwszy etap. Oczywiście wiem, że Stary Testament nie rozpoczyna się od historii o Dawidzie, ale wcześniej nie było mowy o królestwie. Tak, był czas Abrahama, Mojżesza i tak dalej, okres sędziów i mamy okres przede wszystkim Królestwa Bożego. Kolejna rzecz to jest etap obietnicy nadejścia Chrystusa. Kolejny etap Ewangelii o Królestwie, kiedy Jan zwiastował nadejście Chrystusa, przyjście Mesjasza. Piąty etap to jest etap Kościoła, tego, który się ukształtował właśnie dzięki urodzeniu się w ciele Jezusa Chrystusa, przekazaniu tych wszystkich prawd, objawieniu się jako Mesjasz. Później mamy etap misji, tak, który trwa dzisiaj. Etap misji, czyli wyposażenia Bożej drużyny do tego, aby głosić Ewangelię. No i to, co przed nami. Etap pełni. Etap pełni tego, co musi się stać i w jaki sposób to musi się zakończyć. Nas interesują dwa etapy dzisiaj, bo one dotyczą naszej rzeczywistości. Etap piąty i szósty Królestwa. Jeśli spojrzymy na spostrzeżenie drugie, tak, to widzimy, że Kościół to misyjna drużyna Królestwa. I to jest właśnie ten etap drugi. Jezus powierza Kościołowi, i to Mateusza, czyli to wielkie posłannictwo o tym mówi, co tu wpiszemy? Ewangelizację świata. To jest jakby ostatnie, jak czytamy Ewangelię Mateusza, ostatnie stwierdzenie, ostatnie polecenie, ostatnia zachęta Chrystusa dla Jego uczniów. Idźcie po krańce świata. Tak? Głoście Ewangelię, czyniąc uczniami wszystkie narody i tak dalej. Natomiast w Łukasza 17:21 jest mowa właśnie o tym, gdzie jest Królestwo Boże. Łukasz pisze tak. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Gdzie jest Królestwo Boże? Jest pośród was. Moglibyśmy powiedzieć, że oczywiście, jeśli mówimy o królestwie, no to każde królestwo, jak państwo, ma swoje terytorium. Jest ono jakoś ograniczone jednak granicami. Jakie jest terytorium Królestwa Bożego? Jest to terytorium. Ono nazywa się wszechświat. Bo Bóg jest władcą wszechświata. Ziemia jest cząstką. Powiedziałbym cząstką, mało że w materii, to jeszcze cząstką w jakimś określonym czasie, który został nam dany i w którym my mamy przywilej funkcjonować. Jako ziemianie, jako ludzie, którym Bóg dał przywilej drugiej szansy. Po pierwszą to było stworzenie i danie władztwo dwojga ludzi, Adama i Ewy. Kiedy powiedział, daję wam to tak jak jest. Wy czyńcie z tym, co chcecie. Nazywajcie jak chcecie. A co oni zrobili? Upadli w grzech. A więc można powiedzieć, że upadając w grzech, poddali się pod władzę innej postaci. Diabła, szatana. Dlatego mówimy o tej ciągłej walce. Kiedy Jezus jest kuszony na górze, pamiętamy, to szatan co mówi? Oddaj mi pokłon, a oddam ci wszystkie królestwa, które są mi dane. Bóg mu dał królestwa? Nie. Właśnie człowiek. Ten upadły człowiek oddał szatanowi władztwo nad ziemią, bo wybrał grzech zamiast życie w harmonii z Bogiem. Królestwo Boże nastaje nie jak inne imperia, które rodzą się na jaki skutek? Podbojów. Jeśli ktoś chociaż troszkę pamięta z historii, to nie było tak, że nagle ustanowiono, że okej, tutaj robimy cenzurę, kończy się gdzieś tam potęga Grecji, rozpoczyna się potęga Rzymu, tak? Czy wcześniej Persja, Macedonia i tak dalej. Ale na skutek podbojów, czyli takiej ingerencji zewnętrznej. Natomiast Królestwo Boże nastaje od wewnątrz. Od wewnątrz. Od indywidualnej przemiany każdego obywatela, przyszłego obywatela właśnie Królestwa Bożego. Nie jest tak właśnie jak z królestwami, które podbijały inne królestwa i rodziły się na imperium. Ale te imperia upadały znowuż. Królestwo Boże nastaje od wewnątrz, od zmiany ludzkiego serca. I to jest potęga, której nic nie jest w stanie podbić i nikt nie jest w stanie zniszczyć. To jest Boży schemat docierania od wewnątrz, zmiany tego, co jest stare, co jest zepsute, na nowe i doskonałe. Etap szósty, który mówi o etapie misji Kościoła, to tutaj Rzymian 14:17 mówi tak: gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz co? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc co napiszemy? Królestwo Boże to sprawiedliwość, to pokój, to radość. Co miał na myśli Paweł, mówiąc, to nie pokarm ani nie napój? Otóż mówi, to nie sfera materialna. To nie dobrobyt w sensie takim, jak my sobie to wyobrażamy. To nie potęga militarna, która dawałaby jakieś poczucie gwarancji, stabilności, stateczności, ale to pokój, to jest to sprawiedliwość, pokój i radość. Sprawiedliwość jednak inna niż ta, którą spotykamy w świecie. Bo sprawiedliwość, którą spotykamy w świecie, układana jest przez ludzi, przez rządy, przez państwa, na wygodę tych rządzących. Wczoraj w wiadomościach podano, czy przedwczoraj podawano, tak, że ten szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego został uniewinniony. Trzeba powiedzieć, człowiek, o którym ciążyło stęczycielstwo w myśl sprawiedliwości pojętej w prawie państwowym, został uniewinniony. Pan Bóg mówi o sprawiedliwości nie według prawa, ale przez wiarę. Pamiętamy o Abrahamie, co mówił Paweł? Usprawiedliwiony został na podstawie wiary, zaufania, nie prawa. Paweł nie mówi o tym wykonaniu zakonu, ale na podstawie wiary, czyli zaufania, zaufania Bogu. To jest Boża sprawiedliwość, Boży schemat do sprawiedliwości. Pokój. Kiedy czytamy w Bożym Słowie o pokoju, to też musimy ten pokój odnieść do rzeczywistości Królestwa Bożego. Tu nie chodzi o harmonię i sojusz całego świata, bo przecież co chwilę słyszymy o wojnach. Zresztą, jeśli tak byśmy podeszli do tego, to jak odnieślibyśmy słowa Pana Jezusa, który powiedział: przynoszę nie pokój, ale miecz. Przynoszę nie pokój, ale miecz. To są słowa Jezusa. Tu chodzi o pokój wewnętrzny. Pokój mojej myśli, mojego serca. Pokój oparty na zaufaniu Bogu. Pokój, który pozwala mi myśleć, że cokolwiek by się działo, to Bóg i tak zmierza we wszystkim ku dobremu. Bo ten pokój oparty jest na moim zaufaniu Jego, realizacji Jego planu w moim życiu. No i wreszcie mamy radość. Radość, która przeplatana jest łzami, ale radość z tego, że wiem, dokąd zmierzam. Radość z tego, że wiem, że na świecie był Jezus Chrystus, że zgodził się na śmierć za moje grzechy, aby zmyć je zupełnie, aby zapłacić bardzo wysoką cenę, ale wystarczającą, abym mógł dostąpić zbawienia. A więc radość z tego faktu, że cokolwiek by się działo, to i tak moja ojczyzna jest w niebie, bo ja tam zmierzam. Może czasami na skutek mozolnego życia. Przecież o radości piszą tutaj ludzie, jak czytamy Nowe Przymierze, którzy przechodzili prześladowanie. A oni pisali o radości. Kiedy Paweł pisze swoje listy z więzienia, to są listy przepełnione miłością, troską o innego człowieka i są listy przepełnione radością tego, który pisze. Mimo, że okoliczności były wręcz przeciwne. Bo Królestwo Boże było w nim. Bo Królestwo Boże weszło od środka. Także w każdym w życiu każdego z nas. Czy to odczuwasz? Czy jesteś tego pewien? 1 Koryntian 4,20 mówi tak. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz czego? Mocy. Nie słów. Tu nie chodzi o piękny wykład. Tu nie chodzi o to, żebym nagle wyczytał coś Słowa Boże, ale abym tego doświadczył. Czyli tutaj zachęcam, abyśmy sobie wpisali, Królestwo Boże to moc, która rodzi się na skutek doświadczenia, czyli doświadczenie. Królestwo Boże to doświadczenie. Jak mogę być pewien, że żyję w obecności Boga? Poprzez doświadczanie tego. Skąd mogę wiedzieć, że moja żona mnie kocha? Bo tego doświadczam na co dzień. I mogę powiedzieć, mogę zagwarantować, jestem tego pewien, że ona mnie kocha, bo czuję jej miłość i widzę jej miłość, jej miłość dotyka mnie. Skąd moja żona ma wiedzieć, że ja ją kocham? Spytajcie ją po nabożeństwie. Doświadczenie to jest gwarancja funkcjonowania rzeczywistości Królestwa Bożego. Czy doświadczam tego? Czy mogę powiedzieć, że żyję w Królestwie Bożym? Jeśli powiem, że tak, to czy faktycznie tego doświadczam? Ten wykres, który jest przy spostrzeżeniu trzecim, on w zasadzie powinien być nad tym słowem wiara, bo odnosi się do tych trzech rzeczy, o których za chwilę sobie powiemy. Ale z układu konspektu akurat tak musiał graficznie zaistnieć. Ale do tego wykresu będziemy się odnosić. Spostrzeżenie trzecie mówi tak. Żyć w Królestwie Bożym. Żyć w Królestwie Bożym to życie wiarą, nadzieją i miłością. Czy życie w Królestwie Bożym to życie wiarą, nadzieją, miłością. O tej prawdzie mówiliśmy sobie. Norma wiary. Tak? Po środku mamy życie, moralność, działalność. Ale oparte jest na normach. Te normy nie są wypunktowane. Te normy zawierają się właśnie w wierze. I tu mamy aż 3-4 fragmenty w zasadzie, które to potwierdzają. W Rzymian 4,13 i później dalej 18,22 wiersze mówią właśnie na temat Abrahama. Abraham, który jest doskonałym przykładem takiego zaufania. I tam, ja tylko wyczytam kilka wierszy, tak? W 18 wierszu czytamy, wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. W 19 wierszu czytamy, choć miał świadomość, że jego ciało jako około stuletniego mężczyzny jest już martwe dla rozrodczości, podobnie jak martwe jest łono Sary. Taka była rzeczywistość Abrahama, kiedy dostał obietnicę od Boga. Ale był, czytamy dalej, wzmocniony wiarą. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. I kolejny fragment mówi, Bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. To była rzeczywistość Abrahama, a kolejny fragment mówi o rzeczywistości naszej. Tak czynię wiarę normą życia. Podejmuję decyzje, które odzwierciedlają moją wiarę w to, kim jestem w Chrystusie, w to, że to konkretna sprawa jest zgodna z Bożą wolą, to jest z Bożym powołaniem dotyczącym mego życia oraz to, że Jego nieograniczone możliwości mogą stać się moim udziałem dzięki oświeceniu. Zobaczmy Abrahama. Abraham dostał obietnicę, można powiedzieć, na zakręcie życia. Patrząc na biologię, to było coś niewykonalnego. Ale on się na tym oparł. Bóg widział jego ciało. Brutalnie nazywał już obumarłe. Tak? Widział ciało Sary, które nie dawało gwarancji na to, że urodzi dziecko, tym bardziej, że przez te dziesiątki lat tego dziecka nie urodziła. A jednak przytrzymał się tej obietnicy, że on będzie ojcem wielu narodów. I to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, wiecie, to, co jest najwspanialsze, tak czytamy, był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Jak jest w naszym życiu? Czy jeśli coś nam się wydarzy w naszej codzienności, to czy jestem przekonany, że Bóg jest w stanie z wszystkiego mnie wyprowadzić? Że jeśli Bóg obiecał, że stworzy we mnie nowe serce, mięsiste, to czy to się może wykonać? To, że czytamy, że do prawdziwej wolności jestem powołany, to czy Bóg jest w stanie uwolnić mnie z niewoleń? Przecież może jestem tak bardzo zaawansowany, że zaawansowana w różnych nałogach, czymkolwiek. Czy Bóg jest w stanie wypełnić obietnicę? Abraham się na tym oparł. I co? Stało się to rzeczywistością. Mamy przecież naród izraelski, także dzisiaj funkcjonujący w tej sytuacji geopolitycznej. Ale właśnie pierwsza rzecz, o której muszę zacząć, że jestem w Chrystusie. Jestem w Chrystusie, nie obok Chrystusa. Jestem zakorzeniony, utkwiony, zanurzony w Chrystusie, w Jego mocy, w Duchu Świętym. Poprzez to, że On swoim Duchem Świętym wpłynął na mnie. On oświeca mnie do różnych rzeczy. On oświeca mnie o różnych kwestiach, które w moim życiu są. Tylko cała mądrość polega na tym, abym w porę to zauważył. A więc mamy tutaj tą normę. Nie prawo, ale wiara. Bo na podstawie wiary zostajemy zbawieni. Druga rzecz to siła. Moją siłą jest co? Nadzieja. I tutaj znowuż mamy list do Rzymian, 8 rozdział od 18-28. Nie będę czytał całego fragmentu, ale zachęcam was, abyśmy te fragmenty sobie w domu otwierali. Mamy sporo czasu na to, żeby zajrzeć w niedzielę, niech temu właśnie służy. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na wersety 24-25, gdzie czytamy tak. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Nie mam żyć przeszłością. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Z nadzieją spoglądam w przyszłość. Moja siła oparta jest na nadziei. 28 werset mówi: a wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Na czym mam budować swoją siłę? Właśnie na nadziei. A czym jest nadzieja? Inaczej? Pasją. Jeśli coś będę wykonywał z pasją, to odniosę sukces. Jeśli pasji nie ma, to szybciutko popadnę w rezygnację. Szybko owładnie mną zniechęcenie. Co jest pasją Twojego życia w rzeczywistości Chrystusowej? Jeśli pasją Twojego życia będzie poznawanie Bożego Słowa, to będziesz szukał każdej sposobności, aby zaglądać do Niego, aby wnikać w sens tej wypowiedzi, aby szukać tła kulturowego, aby wejść nawet w oryginalny tekst. Bo na tym polega pasja. Ludzie nawet w świecie odnoszą sukces tylko wtedy, kiedy nimi kieruje pasja. To jest cała filozofia sukcesu. Zdolności, jasne, ale te zdolności też kształtują się na zasadzie pasji, bo ktoś chce coś za wszelką cenę osiągnąć. To jest dla niego naprawdę ważne. Czy to będzie sportowiec, naukowiec, czy Boży człowiek w kościele. Te same zasady są. I właśnie Abraham, tak, wbrew tej beznadziei żywił nadzieję. Tak samo dotyczy to każdego z nas. Jeśli chce być silny w Chrystusie, to życie w Chrystusie powinno się stać moją pasją. Bez tego nie będzie sukcesów. Bez tego zawsze będzie gdzieś to zrezygnowanie i, co najgorsze, samousprawiedliwienie. Bo zaraz znajdę szereg wymówek, powiem: no tak, no ja jeszcze nie potrafię. Jeszcze jest na początku drogi. Nie. Jeśli podejmiesz się tego z pasją, jeśli uznasz Chrystusa jako tego, który jest w stanie wykonać swoją obietnicę to do ciebie, to się dokona. Siłą niech będzie nadzieja. Tak czynię nadzieję siłą życia. Czerpię siły z nadziei, że najlepsze przede mną. Mówiliśmy sobie, już nie poglądam na przeszłość, tak? Na to, co się spełniło, ale jeszcze myślę o przyszłości. A obecne moje dokonania, w tym porażki, są stopniami do ostatecznego sukcesu. I trzecia rzecz, motyw, czy ten motywator, którym jest miłość. Co ma mnie motywować do życia w Królestwie Bożym? Właśnie miłość. I tutaj no, nie ma wspanialszego fragmentu nad kwestię hymnu o miłości. Chociaż fajnie interpretuje słowo miłość pewna piosenka współczesna, Zanim odejdę, chyba pamiętam, taki jest tytuł. I tam jest, że miłość to nie pluszowy miś i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam, ja może jakiś refren zgram i puszczę. I puenta jest tego, że miłość to, kiedy ktoś spada w dół, to ten drugi go ciągnie w górę. To jest prawda właśnie hymnu o miłości. Ale zwróćmy uwagę na, nie wiem, czy zwróciliście uwagę w ogóle na to, jak Paweł rozpoczyna ten hymn. Na co zwraca uwagę? Czytamy tak. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów. Dalej pisze, pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary. Albo część po części rozdał swe całe własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie. Paweł na jednej szali kładzie miłość, a na drugiej szali kładzie kogo? Człowieka idealnego. Mówi językami wszystkich ludzi i aniołów. Człowieka, który pojął wszystkie tajemnice, ma przeogromną wiedzę, największą na świecie i dysponuje pełnią wiary, czy taką pasją w to, co czyni. Mało tego, cały swój majątek, który zgromadził, rozdał wszystkim, stał się bohaterem mediów wszelakich i portali internetowych, telewizji, radia. Wszyscy ciągną do niego na wywiady. W wszystkich tabloidach, w wszystkich gazetach jest na pierwszym miejscu. To jest ten człowiek, który porównany właśnie w hymnie o miłości. Ale Paweł mówi, jeśli tak by było, a miłości bym nie miał, jakbym był takim właśnie taką osobą, uwielbianą na świecie, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem i tak dalej, i tak dalej. To jest waga miłości. Motywatorem najważniejszym ma być miłość. Nie chęć zrobienia dobrze innym, bo akurat takie mam dzisiaj pragnienie, bo akurat uważam, że to jest dobre, bo taki jest trend w świecie, bo tego majątku i tak mam za dużo. Nie. To ma wypływać z miłości. I tutaj czytamy tak. Tak czynię miłość motywem życia. Po pierwsze, czy to, co robię, robię z miłości? Jeśli sobie powiem na początku tak, czynię miłość motywem mojego życia. To po pierwsze, czy to, co robię, robię z miłości? Robię to dla tej osoby, bo ją kocham. Chociaż może jej nie znam, ale wiem, że zasługuje na miłość. I moja miłość nie pozwala mi uczynić nic innego. Po drugie, ku czemu popycha mnie wzbudzona we mnie miłość? I po trzecie, kocham, więc robię, postępuję w duchu miłości. To jest najwspanialsze. I to jest cały wymiar tego hymnu, że tak potężna jest miłość, jeśli chodzi o ponaglanie, popędzanie czy zachęcanie do działania. To jest największy, najlepszy i najszlachetniejszy motywator. Bo to wszystko może się zadziać. A więc nie dążenie do tego, że mam osiągnąć sukces, stać się znanym i wskutek tego potem mogę pomagać. Nie. Królestwo Boże przychodzi od wewnątrz. I to działanie od wewnątrz ma prowadzić ciebie do rozkochania się w Bogu. Jeśli pokochasz Boga, tak mówi święty Augustyn, jak pokochasz Boga, to już możesz robić, co chcesz. Bo wtedy i tak będziesz robił dobrze. Bo nic innego nie zrobisz. Nie będziesz w stanie. Bo miłość ci na to nie pomoże. To jest rzeczywistość Królestwa Bożego. To jest bycie obywatelem Boga, Królestwa Bożego. To jest bycie reprezentantem Boga. Właśnie budowanie życia na tych trzech kwestiach. Na wierze, na czym? Nadziei i na miłości. To są te trzy rzeczy, które działają dośrodkowo i to koło wtedy rośnie. To jest moja moc. Decydująca chwila przed pamiątką wieczerzy. I tutaj czas będzie osobistej refleksji. Tutaj nikt za was nie zrobi wpisów. A jeśli nawet ja bym podyktował coś, to nie będą wpisy wasze i nie będą one szczere. I Bóg z tym nie będzie mógł zrobić nic. Po pierwsze, wskaż sprawę, w której mógłbyś po raz pierwszy lub kolejny przetestować zasadę życia według normy wiary, to jest, że wiara jest normą moralności i działalności. Jak to zastosować w życiu? Może tutaj wyjaśnię. Podchodziłeś do pewnych spraw kilka razy. Jakoś to nie wychodziło. Więc sobie odpuściłeś. Ale ta norma oparta na wierze mówi mi, że jestem w stanie to osiągnąć. Może podchodzić już po raz kolejny do jakiegoś egzaminu i mówisz, no nie mogę się na tym skupić. Popatrz na Abrahama. On nie był w stanie już się skupić na swoim dziele. On może, powiem brutalnie, nawet swojej żony już nie pragnął. Ale oparł się na normie wiary. Na nadziei. Na tym, co go pchało. A więc, jeśli jestem w Królestwie Bożym, to jestem stworzony do tego, żeby właśnie to dokonać. Że jestem w stanie to osiągnąć, bo jeśli mam przed sobą to zadanie, to zadanie ma przynieść mi, a przez to Królestwo Bożemu, dobry efekt. Może właśnie Bóg stawia mnie przed tym egzaminem, abym go zdał i przez to stał się jeszcze bardziej użyteczny w Jego planie. Drugie, jaka sfera lub sprawa życia jest przedmiotem Twojej beznadziei? Co jest czymś takim, co uważasz, że jest taką przysłowiową kulą u nogi, która nie pozwoli ci pójść dalej. Co jest tym czymś, co po prostu sprawia zamartwienie w ciebie. Co jest tym czymś, co, z czym się zmagasz i widzisz, że z tego i tak nic nie wychodzi. Ja mam to wpisane, wpisałem sobie. Zawsze mam taki zwyczaj, że zanim przyjdę tutaj, to wpisuję sobie zastosowanie, jak to zrobię. Mam rzecz, o którą walczę tak długo. Mimo, żeby ktoś powiedział, wiesz co, może czas odpuścić. Ale Abraham daje mi przykład, że 100 lat czekał, może nie 100 lat, bo ten okres młodości może nie czekał na syna, ale później jak już miał żonę, no to czekał na syna na pewno. Co jest? Jaka sfera lub sprawa życia jest przedmiotem twojej beznadziei? Co cię dołuje? A co nie powinno być taką sferą? Trzecie, wymień swoje największe porażki i wyobraź sobie, jak można by je uczynić stopniami do twojego ostatecznego sukcesu. Nie mówię o tych rzeczach przygnębiających, tylko takie zwykłe porażki życiowe. Coś, co po prostu się nie udało. Nie wiem. Na przykład my możemy sobie tu wpisać. Mamy piękny budynek, tak? Ale ciągle mamy puste miejsca. Że efekty ewangelizacji nie przynoszą takiego sukcesu. To co, mam odpuścić? Nie. Może to ma być stopniem do budowania rzeczywistości. Są inne wspólnoty, które wzrastają liczebnie, ale mają problem ze spotykaniem się. Nie mają miejsca. One też mają jakieś potknięcia, jakieś porażki drobne. A więc jak mogę to wykorzystać do budowania stopni w moim ostatecznym sukcesie? Z Bożą pomocą. Bo jeśli ja sobie tego nie uzmysłowię, to Bóg mnie przez to nie przeprowadzi. Bóg nas przez to nie przeprowadzi. Jeśli ja odpuszczę, albo nie będę się po prostu do tego przyznawał, powiem, no nie przystoi mi mówić o jakichś porażkach, przecież jestem w Chrystusie. Po czwarte, przeczytaj cały hymn o miłości i wskaż swoją najtrudniejszą dziedzinę życia, której mógłbyś, czy mogłabyś zastosować przesłanie tego hymnu o miłości. Gdzie, jeśli kierowałaby mną miłość, osiągnąłbym sukces? Gdzie, jeśli kierowałaby mną miłość, uczyniłbym rzeczy potężniejsze niż te wymienione w tych pierwszych trzech wierszach? I wreszcie wskaż obszary twojej miłości, które w zdrowy sposób mogłyby się stać obszarami twojej wielkości. Nie koniecznie wiedza, autorytety i tak dalej, ale miłość, która potrafi przyprowadzić mnie do wielkości. Ja nie mówię o tym, żeby stać się celebrytą wskutek tej dobrej miłości, dobrze pojętej, ale dobrym świadectwem dla innych. Wskaż obszary twojej miłości, które w zdrowy sposób mogłyby się stać zachętą dla innych, aby być takim jak ty. A więc być uczniem Chrystusa. Zostać członkiem Jego Królestwa Bożego. Jego Królestwa, czyli Królestwa Bożego. Przemyślmy te rzeczy. Zróbmy z tego taki osobisty czas z Bogiem. Bądźmy w tym bardzo szczerzy, bo jak nie będzie tutaj szczerości, to nie pójdę o krok dalej. Nie dam możliwości Bogu zadziałać, jeśli sam siebie będę oszukiwał. Jeśli coś będę zakrywał taką ścianą dymną, zasłoną dymną. No i wreszcie zadbaj też o to, abyś mógł powiedzieć, że po pierwsze, wiem, że jestem członkiem drużyny, obywatelem i rzecznikiem interesów Królestwa Bożego, że normą mego życia jest wiara, siłą nadzieja, motywem miłość. Umiem wskazać, jak żyć wiarą, nadzieją i miłością. I chcę, potrafię organizować swoje sprawy według zasady życia wiarą, nadzieją i miłością i stawać się w tym coraz sprawniejszy i uczyć tego innych według Mateusza 2:2. Tak? Czyli co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą w stanie nauczać innych. Amen. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym zakończyć ten czas modlitwą, a później poprosiłbym brata Janusza i siostrę Halinkę, abyśmy mogli wspólnie usłużyć przy pamiątce wieczerzy. Pomódlmy się.